Witam wszystkich słuchaczy Radia Mors, tutaj Kasia Polita w ramach projektu Absolvent. Tematem tego spotkania jest PR, reklama i marketing, a wraz ze mną w studiu
Magda Wałdoch, specjalista do spraw promocji w zakładach budownictwa mostowego i pracownik działu marketing w SPR Wybrzeże Gdańsk.
Kasia Połomska-Kwaśniewska, menadżer do spraw marketingu, komunikacji i mediów cyfrowych w grupie Zdunek.
I Mikołaj Szlagowski, specjalista do spraw komunikacji w grupie Lotos.
Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Czy studia, jakim są dziennikarstwo i komunikacja społeczna, to był Wasz pierwszy wybór, czy trafiliście tutaj raczej z przypadku?
Nie trafiłem z przypadku, tylko z własnego wyboru, bo zacząłem od studiów prawniczych, też zresztą na naszym Uniwersytecie Gdańskim. W trakcie tych studiów doszedłem do wniosku, że chyba jednak prawnika ze mnie nie będzie i tak pojawiła się myśl podjęcia drugiego kierunku jeszcze będąc studentem tego pierwszego. No i ten wybór padł na dziennikarstwo. Z tego względu, że prawnik właśnie ograniczony jest wszystkimi ustawami, regulacjami różnego typu, a stwierdziłem, że czemu nie spróbować samemu kreować swoje myśli w taki sposób, jak tylko ja sobie to wymyślę. No i tak stwierdziłem, że dziennikarz właśnie takie rzeczy może robić i czemu nie spróbować podszkolić się i może kiedyś być w przyszłości dziennikarzem.
Kasiu?
U mnie było w sumie troszeczkę dziwnie, ponieważ na licencjat poszłam tak naprawdę na kierunek politologii ze specjalnością dziennikarstwo i PR. Po licencjacie większość moich znajomych tak naprawdę chciało startować na dziennikarstwo. Ja już też jakieś pierwsze szlify podczas licencjatu z tym dziennikarstwem miałam, dlatego stwierdziłam, że pójdę na ten egzamin wstępny, a nuż się dostanę. No jak się okazało, dostałam się, miałam nawet bardzo dobre wyniki, za co bardzo dziękuję profesorowi Peplińskiemu, bo jego wykłady, no jakby 60% pamiętam egzaminu, to były rzeczywiście pytania właśnie z jego testów, które były, pamiętam, dość trudne. Także dziękuję bardzo, panie profesorze. I w sumie tą magisterkę z tego dziennikarstwa robiłam, natomiast w chwili obecnej przerwałam, zaczęłam robić doktorat również z politologii, natomiast jakby no, badania jak najbardziej mogę właśnie zbliżyć jednak do tego dziennikarstwa i komunikacji. Czekam tak naprawdę z utęsknieniem do momentu, kiedy właśnie dziennikarstwo tworzy możliwość doktoryzowania się, także na pewno się jeszcze spotkamy.
Ja dziennikarką chciałam być od dziecka. Od gimnazjum właściwie to już były kółka jakieś dziennikarskie i radiowęzły i pisanie do gazety, także to był mój pierwszy wybór, chyba jedyny, żeby właśnie tutaj w Gdańsku, bo też blisko domu, bo tam nie pochodzę z Gdańska, ale w miarę blisko jest. Także no tutaj UG, dziennikarstwo twardo od samego początku do, mam nadzieję, końca upragnionego już wkrótce.
Na spotkaniu podkreśliliście to, jak bardzo ważne są nie tylko te studia, ale właśnie wszelkiego rodzaju aktywności poza, czyli koła naukowe, staże, praktyki i tak dalej. I w ogóle skupmy się na chwilę na tym, w jakich wykołach braliście udział, jakimi wy projektami się zajmowaliście?
W moim przypadku to było najpierw gazeta studencka CDN, która też ku mojej uciesze cały czas ten ciąg dalszy następuje, bo widzę, że kolejne pokolenia studentów to przejęły i dalej tworzą. I to była taka moja główna działalność pozazajęciowa. Na prawie jeszcze udzielałem się w poradni prawnej, która jest tam na Wydziale właśnie Prawa i Administracji. W późniejszym momencie też zacząłem się udzielać w kole naukowym INSPR, żeby też trochę popatrzeć szerzej i zobaczyć, jeżeli chodzi o tą branżę bardziej właśnie PR-owską, jakie tam projekty można robić i co można jeszcze zrobić tutaj będąc na studiach. Trzeba przyznać, że w moim przypadku to właśnie CDN najwięcej mi dał. Też przez to, że długo byłem w CDN-ie, to udało mi się ogarnąć też kwestie wszystkie organizacyjne. Potem nawet już stałem się absolwentem, to jeszcze przez dobry rok dostawałem telefony od kolejnych sekretarzy, czy też przewodniczących kół, właśnie tych, z którymi wcześniej współpracowałem, gdzie oni mogą coś załatwić, albo jak uzyskać przedłużenie jakiegoś terminu na ogarnięcie tych kwestii organizacyjnych.
Tak naprawdę tylko na licencjacie miałam czas na te koło naukowe i z tego, co pamiętam, to na pewno było właśnie koło związane chyba z marketingiem politycznym. I chyba z PR-em, ale też nie jestem pewna. Tak naprawdę już na magisterce pracowałam na pełnym etacie, więc nie miałam czasu na dodatkową działalność naukową, w związku z tym, że już gdzieś budowałam swoją pozycję zawodową, w sumie nie było mi to za bardzo potrzebne.
No Mors, zdecydowanie Mors. Tutaj przez prawie całe studia. Przez chwilę byłam w CDN-ie też. No i miałam też swoje koło naukowe przez rok. tutaj działające przy Radiu Mors, Naukowe Koło Radiowców. Wtedy ta formuła, taką sobie wymyśliłam, że zapraszałam praktykujących dziennikarzy, ekspertów, którzy spotykali się ze studentami i opowiadali o swojej pracy. Czyli w sumie prawie jak ten projekt Absolwent, tylko że oni byli zdecydowanie już dłuższy staż pracy i większe doświadczenie.
Powiedzcie mi, co wam dały właśnie te wszelkiego rodzaju koła naukowe, czego się nauczyliście, czy ewentualnie właśnie jeszcze to bardziej was ukierunkowało i utwierdziliście się w przekonaniu, gdzie chcecie pracować, jaka ma być wasza przyszłość?
Praca w tych moich kołach, czyli właśnie CDN i InspiR, po pierwsze pomagała i uczyła organizacji. Praca w CDN-ie to było tylko koło i studencka gazeta, ale też pozwalała wpaść jednak w ten taki drill, że jak jest deadline, to trzeba ten tekst już do tego terminu oddać, żeby się opublikował. Co teraz z pracy mam jakby dalej, tak? Dalej muszę pilnować terminów, żeby wszystkie sprawy tak ustalać ze względu na ich ważność, no i żeby być dobrze zorganizowanym.
Teraz cofając się do tego, to zdaję sobie sprawę z tego, że tak naprawdę niewiele w ogóle pamiętam z tych czasów studenckich i z tego, co pamiętam właśnie, to byłam albo przewodniczącą, albo wiceprzewodniczącą koła, jeżeli chodzi o marketing polityczny. I to, znaczy niewątpliwie jakieś wyjazdy, spotkanie z osobami, możliwość zobaczenia różnego rodzaju rzeczy od kuchni, ale również chyba i przede wszystkim zarządzanie, bo jednak w momencie, kiedy zarządzasz tym kołem naukowym, to jakby uczysz się tej funkcji takiej, można powiedzieć, nawet szefa. Gdzie myślę, że potem w przyszłości na pewno to owocuje i daje jakby możliwość zarządzania po prostu zespołem.
Ja w MORS-ie zajmowałam się sportem i marketingiem i tak się trochę śmieję, że tak mi zostało z tego MORS-a. To raz, a dwa, gdyby nie moja działalność w MORS-ie, to prawdopodobnie w Wybrzeżu by mnie teraz nie było, bo po prostu tam zauważyli mnie dzięki tej działalności w MORS-ie, dzięki temu, że pojawiałyśmy się na meczach, że mówiłyśmy o tych meczach, robiliśmy z nich relacje, no i tak zostało.
Czyli jednym słowem mieliście dużo większą przewagę od osób, które rzeczywiście po tych studiach z papierem, ale z brakiem jakiegokolwiek doświadczenia chcą zdobyć tę pracę. Ale stawiam na to, że jednak nie było tak łatwo. Jak właśnie było z tą pierwszą pracą? No bo zawsze jest ten magiczny moment studia i co dalej? Mikołaj, wiem, że ty miałeś trochę sytuację ułatwioną.
Tak. Gdy ktoś powiedział mi 4 lata temu, że będę pracował w grupie Lotos, to prawdopodobnie bym się do niego uśmiechnął tylko. Nigdy nie planowałem, że akurat będę dziennikarzem wewnętrznym w takiej korporacji. Moja historia wyglądała tak, że trafiłem tam na staż właśnie do biura komunikacji grupy Lotos. Z tego, co mówili inni, sprawdzałem się w tym, co robiłem i po prostu trafiłem też na dobry moment, bo nie dość, że oni zadowoleni byli z mojej pracy, to jeszcze akurat koleżanka z mojego biura akurat wybierała się na macierzyński i ktoś musiał ją zastąpić. I no, byłem na miejscu, byłem wdrożony już, wiedziałem, co mam robić, robiłem to dobrze, więc zaproponowali mi najpierw umowę na zastępstwo, aż w końcu udało mi się dostać już swój własny etat, na którym teraz właśnie jestem.
Początki pracy były takie, że ja tak naprawdę od pierwszego roku studiów już coś robiłam, może nie stricte w tym zawodzie, który chciałam robić, bo zaczynałam tak naprawdę od pracy handlowca. Potem dopiero właśnie dostając się na te praktyki do Radia RMF Max zrozumiałam, że to jest to, co chcę robić. Dopiero potem na magisterce okazało się, że chcę być jednak po tej drugiej stronie lustra, czyli praca PR-owca. W chwili obecnej pracuję w grupie Zdunek i idąc już tam do pracy miałam jakby doświadczenie z 3 firm, więc było mi dużo łatwiej, tak? Tak naprawdę startując na to stanowisko, mogłam swobodnie powiedzieć, że jestem specjalistą od tego i po prostu zrobię wam dobrą robotę, tak? Bo już się na tym znam. Natomiast początki były takie, to był chyba okres pierwszego, drugiego roku magisterki, gdzie poszłam już na pełny etat, studiując jeszcze. Na początku było ciężko, nie ukrywam, nie były to jakieś tam mega duże pieniądze. Natomiast stwierdziłam, że jeżeli teraz tego doświadczenia nie nabędę, no to po studiach po prostu będzie już za późno. Także początki były trudne, ale myślę, że ta pierwsza praca jakby dała mi też przełożenie takie praktyczne, czyli jakby dołożenie tego, co studia mi dały, czyli tą wiedzę teoretyczną.
Moja pierwsza praca też dzięki Radiu Mors, bo tutaj z kolei praktyki w Telewizji Polskiej, w Panoramie tutaj naszej. Też dzięki znajomości redaktor Kietrys, która po prostu jakąś tam grupę studentów wyłoniła swoich. Tam się odezwał kierownik Panoramy, czy ma kogoś na praktyki, bo wiadomo, wakacje to jest czas, kiedy dziennikarze też chcą w końcu na ten zasłużony urlop się wybrać. I właśnie wtedy my tam się pojawiliśmy w grupie 5 osób w lipcu i 5 w sierpniu i części z nas zaproponowali dłuższą współpracę. Tak około roku w tej panoramie pracowałam, ale nie w sporcie, a to tym się zawsze chciałam zajmować. I właśnie tak z tej panoramy prosto już dostałam ofertę do Wybrzeża. Zrezygnowałam z pracy w panoramie i miałam już tą zapewnioną drugą pracę w Wybrzeżu. I nie żałuję, żeby nie było. Gotcha.
How you feel if I told you that I
zawsze właśnie kończąc te studia, studenci mają nie wiadomo jak ogromne wyobrażenia o swojej pierwszej pracy, że właśnie będą zarabiać kokosy, że ta praca będzie nie wiadomo jak komfortowa, rozwijająca i że po prostu każdy dzień będzie, jak już było wspomniane, jedną wielką imprezą, ale te jednak oczekiwania często spadają bardzo, bardzo w dół. Jak było w waszym przypadku? Było duże rozczarowanie? W ogóle było rozczarowanie?
No ale jak przychodzisz po studiach, no to za co oni tak naprawdę ci mają płacić? No nie masz żadnego doświadczenia. Dopiero po jakimś czasie nabywasz tych umiejętności, za które faktycznie te pieniądze się należą. Przynajmniej w tym zawodzie mam takie wrażenie, no bo tutaj jakby to doświadczenie i te umiejętności, no jakby przychodząc po studiach po 5 latach, kiedy nie robisz nic i oczekujesz fantastycznej pracy, super zarobków, no to chyba troszeczkę nie w tej branży, mam wrażenie.
Idąc do Lotosu, w ogóle nie zakładałem, że dostanę tam etat, ale nawet jak już podpisywałem tą pierwszą umowę, nie byłem jakoś wielkim negocjatorem i nie żądałem jakiegoś nie wiadomo jakiego wynagrodzenia, bo wiedziałem, ile przez ten staż oni już we mnie włożyli, ile się nauczyłem, ile się będę uczył przez kolejne miesiące i tak naprawdę to, no nie może tak, że ja mi płacił, bo oni mnie uczą, tak, ale bo jednak jakąś też coś z siebie daje na dobra firmy. Natomiast jest takie przeświadczenie, że mamy super wykształcenie, więc od razu muszą nam super płacić, ale gdzieś w głębi siebie wiedziałem, że jakby trzeba do tego podejść z rozsądkiem i jeżeli faktycznie zobaczą, że już jestem na tyle dobry, to i pójdą za tym odpowiednie pieniądze.
Czyli przede wszystkim determinacja, wytrwałość i pokora. To można powiedzieć, że to są cechy.
Oczywiście czasami warto walczyć o siebie, ale właśnie trzeba robić to z głową. Jeżeli wiemy, że mamy te kompetencje, w odpowiednim momencie można wtedy walczyć o podwyżkę.
Jeżeli ktoś nas zatrudni w zawodzie, tak, PR-owca, marketingowca, dziennikarza, to myślę, że możemy się cieszyć z tego, że po prostu mamy tą wypłatę, tak, co miesiąc wypłacaną jest ta praca. I dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście będziemy mieli to takie doświadczenie i wiemy już, w jaki sposób pracuje firma, jak możemy rozwinąć te działy, jak możemy rozwinąć samą firmę, to myślę, że wtedy właśnie przychodzi taki moment, że człowiek czuje się takim już jakby dorosłym zawodowo i to jest może odpowiedni moment, żeby rzeczywiście iść po tą podwyżkę. Ale na początku naprawdę nie oczekujmy góry pieniędzy, jeżeli nie mamy żadnego doświadczenia.
Tak, myślałam o samej branży PR, marketing, generalnie reklama. To ma bardzo dużo plusów ze względu właśnie na niezłe zarobki, ze względu na to, jak to już chyba nawet Magda wcześniej powiedziała na spotkaniu, że każdy dzień twojej pracy to jest praktycznie impreza, ale przecież to jest też praca bardzo wymagająca, przecież konkurencja jest bardzo duża i jak wy sobie z tym radzicie?
Może ja zacznę? Powiedzmy wprost, czy nie boimy się, że ktoś nas po prostu wygryzie z tego stanowiska, tak? Znaczy ja myślę, że taka obawa jest zawsze i może nawet dobrze, że jest i każdemu chyba tego życzę, ponieważ to powoduje po prostu, że cały czas się rozwijamy i chcemy być po prostu najlepsi, tak? Wiadomo, że nie ma ludzi niezastąpionych i pamiętajcie, że każdy człowiek naprawdę jest do zastąpienia. Natomiast jeżeli będziemy dawać całego siebie zaangażowanie, jakby nie wypełniać tylko swoich obowiązków zawodowych, ale również jakby współtworzyć zespół w firmie, w której pracujemy, to myślę, że żaden pracodawca nie będzie chciał tak naprawdę takiego pracownika zwolnić.
Pasja, zaangażowanie, jakaś na pewno lojalność, to są takie rzeczy, które są chyba niewymierne, nawet jeśli chodzi o finanse i pracodawca też to zauważa w pracowniku na pewno.
Po tym pierwszym momencie, kiedy dużo się pracuje, żeby zrobić dobre wrażenie, to nie ma co też osiadać na laurach, tylko faktem trzeba cały czas, tak jak mówiła Kasia, dawać siebie wszystko, dobrze od siebie samego wymagać, bo to, że czasami szef czegoś nie mówi, to nie znaczy, że on tego nie widzi i co ważne, że potem tego nie doceni. Czasami jestem skłonny też, nie wiem, zrobić coś w weekend, co może dla niektórych jest jakimś nadzomaniem zasad.
To nas chyba normalne, Mikołaj.
No właśnie.
Przepraszam, ja nie mam weekendów.
O, no to tak dobrze trafiłem. Także jednak pracuję w korporacji, gdzie niektórzy i nasza branża ma trochę inne prawa. Póki wiem, że się staram, to nie czuję się zagrożony.
Wracając jeszcze do zarobków, chciałam też wspomnieć coś, o czym nie rozmawialiśmy na panelu ze studentami. To też jest ważne i na co zwracać uwagę, ponieważ jakby wynagrodzenie to podstawowe to jest okej, tak? Natomiast trzeba brać pod uwagę, że są pracodawcy, którzy wysyłają cię na szkolenia. Masz możliwość wyjazdu na różnego rodzaju konferencje, tak? To też jest jakby inwestycja w pracownika. I tak naprawdę to ty tą wiedzę z tego szkolenia wynosisz i potem w momencie, kiedy oczywiście będziesz chciał wyjść z tej firmy i jakby zacząć pracować w innej, to też jakby jest dodatek dzięki tak naprawdę pracodawcy, którzy tak naprawdę no, często i gęsto wywalają naprawdę grube pieniądze na wyszkolenie tego pracownika, a na co często pracownicy jakby nie zwracają uwagi niestety.
Plus to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli różnego rodzaju udział w tych imprezach. To może nie rozwija nas pod względem kompetencji, ale też jest takim fajnym...
Balansem.
Tak, to naprawdę możemy wypoczywać, będąc jednocześnie w pracy.
Dokładnie.
Czy wyjazd na delegację, w zależności jaka branża i kto dokładnie w jakiej firmie pracuje, ale taki wyjazd też może być dla kogoś takim dodatkowym bonusem.
I też to, co mogę powiedzieć z własnego doświadczenia i myślę, że przyznacie mi rację, spotkania z ludźmi, do których normalnie nie mielibyśmy dostępu. To, co jest normalne w pracy dziennikarza, tak samo w pracy PR-owca też funkcjonuje.
Czyli nawiązywanie nowych, interesujących kontaktów, wszelkiego rodzaju konferencje i szkolenia, na które pracownik jest wysyłany, imprezy branżowe. Okej, no i jeszcze do tego całkiem przyzwoite pieniądze, więc to są zalety takiej pracy. A jakie są według was największe wady?
Brak czasu. Ja czasami się śmieję, że tak naprawdę szkoda, że ta doba nie może być dłuższa. Czasami się łapię na tym rzeczywiście, że okej, ja lubię swoją pracę, lubię pracować, czasami jakby za dużo pracuję i nawet nie zauważam, że to moje życie prywatne gdzieś tam podupada. I to jest taki właśnie moment, kiedy w końcu ta żarówka mi się zapala, że hop, słuchaj, trzeba pojechać do rodziców, trzeba się spotkać z rodziną, z przyjaciółmi. Także jeżeli ja mogę tutaj w swoim imieniu powiedzieć, to myślę, że no ten czas właśnie, który rzeczywiście możemy poświęcić bliskim, a poświęcamy po prostu go pracę, no bo tą pracę wykonujemy po prostu z pasją.
Też nie pozostaje mi nic innego, jak zgodzić się z Kasią. Mam przepustkę, która zlicza mi ten czas pracy, więc łatwo mogę sprawdzić w systemie, ile już nadgodzin mam na koncie i jak ten mój balans pomiędzy pracą a życiem prywatnym przechyla się niestety na stronę pracy. Więc też jak dojdę do ściany, że widzę, że tych godzin jest za dużo, to wtedy staram się troszkę uporządkować ten mój czas pracy. Praca, która nam zjada ten wolny czas, to jest chyba ten najgorszy cień pracy marketingowca, PR-owca.
Zdecydowanie też, tutaj już się śmiałam wcześniej, tak, że nie mam weekendów, bo pracujemy w ciągu tygodnia cały czas, no ale w weekendy są mecze. I to czasem jest taki hardkor, że sobota, jedziesz na mecz, jedziesz 6 godzin, nie wiem, do Zabrza na przykład. 2 godziny na pełnych obrotach na meczu, wracasz 6 godzin, jesteś około 3 nad ranem w domu, kładziesz się, no ale w niedzielę już musi pójść newsletter do dziennikarzy, już trzeba zmontować wideo, już trzeba zrobić fotorelacje i no trochę się to nawarstwia, tak? Nie ma tego takiego momentu, żeby odetchnąć czasem. Jak są mecze u nas, to jest troszeczkę luźniej, no bo przychodzisz do pracy trochę później, jest okej.
Ten w sumie brak czasu to jest dla was najgorsze, ale tak jeszcze dodatkowo zapytam, czy właśnie poza pracą macie ten czas na realizowanie siebie, jakichś innych własnych projektów na innych płaszczyznach? Czy praca was tak absolutnie pochłania, że już na nic innego poza tym ewentualnym jeszcze życiem prywatnym nie macie w ogóle tego czasu?
Czy to jest może takie właśnie błędne koło, bo jestem w trakcie jakby tworzenia projektu, który też ma bardzo dużo wspólnego z branżą PR-ową, mediową, szkoleniową i chcę gdzieś tam stworzyć sobie powolutku taką fajną platformę, która mam nadzieję będzie przydatna studentom, wykładowcom, dziennikarzom, wszystkim, którzy będą chcieli się nauczyć bądź dowiedzieć czegoś więcej na temat projektowania różnego rodzaju kampanii reklamowych, PR-owych. Ale oczywiście mam też również czas, lubię gdzieś tam uprawiać różne sporty. Zawsze znajduję sobie 2 tygodnie w ciągu roku, gdzie mogę się na desce wyszaleć. I to jest taki rzeczywiście moment, gdzie tak naprawdę wyłączam ten komputer, wyłączam telefon i po prostu przez 2 tygodnie mnie nie ma, choćby się paliło i waliło. Muszę sobie naładować te akumulatory, gdzieś poszaleć na tych stokach. No i po tych 2 tygodniach wracam, no i zaczyna się w sumie od nowa, tak? Do kolejnego wyjazdu za rok tak naprawdę.
Ja wychodzę z założenia, że wysiłek fizyczny to jest dla mnie jedyna taka czasami odskocznia, tak? Żeby gdzieś tam odpocząć tak naprawdę. To właśnie przez wysiłek fizyczny, przez jakieś tam treningi, bieganie, no i gotowanie. To są takie rzeczy, które trzeba robić, tak? A z takich pasji trochę mnie przeraziłaś tym pytaniem, bo dotarło do mnie, że taką moją podstawową to chyba jest ta praca i to chyba nie powinno tak wyglądać do końca, ale no tak sobie równoważę tym gotowaniem i bieganiem.
Też biegam. Staram się nawet w miarę regularnie. Ostatnio mi się na tyle to udało, mogę tutaj pochwalić się, przebiegłem swój pierwszy maraton, co było poprzedzone 3-miesięcznymi właśnie regularnymi treningami, 4 około razy w tygodniu. No i podróże. Wcześniej udało mi się wyjechać na rocznego Erasmusa i teraz oczywiście nie mogę sobie na cały rok gdzieś wyemigrować, czyli teoretycznie mogę, jestem wolnym człowiekiem, ale staram się, godząc to z pracą, na jakieś nawet weekendy wybyć z Polski, zobaczyć coś nowego. No i oczywiście czaję się też na jakiś dłuższy wyjazd. Może nawet 2 tygodnie uda mi się gdzieś właśnie wybyć.
Czyli jak każda praca, PR, marketing ma swoje blaski i cienie. A teraz na podstawie swoich wcześniejszych doświadczeń, gdybyście mieli poradzić studentom, którzy właśnie będą kończyć te studia, co mogliby zrobić, aby rzeczywiście w jakikolwiek lepszy sposób się wyspecjalizować w tej swojej pracy, czy aby mieć jakiś lepszy start, co byście im powiedzieli?
Znaczy ja myślę, że praktyka czyni mistrza tak naprawdę i nieważne ile książek przeczytamy, nieważne ile prezentacji obejrzymy, nieważne ile informacji przeczytamy, nie wiem, w necie, w gazetach, w zależności oczywiście kto na jakąś specjalizację będzie chciał iść, to niewątpliwie ta praktyka naprawdę czyni mistrza i no cóż, ja mogę tylko zachęcić do tego właśnie, żeby jak najwięcej brali udział w różnego rodzaju praktykach, stażach, bo to tak naprawdę no, pokaże im, czy rzeczywiście ten zawód jest dla nich, po prostu.
Żeby zaczęli od razu, już teraz, w tym momencie, bo za chwilę może być już za późno, po prostu, żeby to doświadczenie zbierać. Teraz jeszcze jest taki moment, że jako studenci możemy szukać tego, co lubimy, sprawdzać się w jakiś tam sposób, a za chwilę może być już troszeczkę za późno. I to jest taki praktyczny zawód i to nam mówili też na samym początku wszyscy prowadzący, że to jest piękny zawód, ale nie ma po nim pracy, chyba że zaczniecie coś robić dodatkowo. I no, te koła naukowe, o których już mówiłaś wcześniej, to jest takie dobre miejsce.
Tak, zdecydowanie popieram głosy moich poprzedniczek. Zarówno znalezienie jakiegoś swojego miejsca na uczelni tutaj w jakimś kole naukowym, bo to też z tego, co słyszałem od koleżanek z kadr, też jest doceniane i zauważane w CV. Wszystko się liczy, tak? Ważne, żeby nie było tak, że w czasie studiów nie robiliśmy nic innego, tylko studia. Bo na nic nam będzie średnia 5.0, która tak naprawdę nie będzie też w ogóle w CV umieszczona. Ważne będzie to, co najpierw pokażemy na rozmowie kwalifikacyjnej, a co ważniejsze, już na miejscu pracy w okresie próbnym zaprezentujemy w naszej pracy. Będziemy znali te właśnie podstawy wyciągnięte ze studiów, ale będziemy mieli też szereg doświadczeń, które udało nam się zdobyć jeszcze będąc studentem.
Teraz już na koniec chciałabym polecić takim kompletnym banałem. Gdzie widzicie siebie za 5 lat?
Pewnie w hali. Na jakimś meczu. Mam nadzieję, że w najwyższej klasie rozgrywkowej albo w jakimś pucharze europejskim byłoby fajnie.
Ja myślę, że tu, gdzie jestem. Kurczę, naprawdę bardzo lubię swoją pracę, lubię firmę, w której pracuję i bardzo lubię ludzi, z którymi pracuję. Na pewno będę chciała się troszeczkę jakby rozwinąć w sensie mojej działalności gdzieś tam gospodarczej, tak? Natomiast myślę, że jeżeli mamy teraz takie czasy, takie różne możliwości, różne urzędy nam dają, że tak naprawdę może być tak, że ktoś inny może moją firmę prowadzić, a ja mogę sobie spokojnie na etacie robić to, co kocham po prostu, a pieniążki po prostu będą płynęły z dwóch stron.
Myślę, że też mógłbym być za 5 lat jeszcze w Lotosie, ale gdyby okazało się, że z różnych względów znalazłbym nawet ciekawą pracę za granicą, to też bym nie narzekał. Ze względu na moją pasję podróżowania, to, że już gdzieś tam przez rok mieszkałem poza granicami naszego kraju, myślę, że nie, na pewno nie na całe życie, ale jeżeli gdzieś jeszcze udałoby znaleźć mi się coś fajnego, to też nie zostawiałbym się długo.
To ja wam w takim razie życzę, aby wasze plany lub też nawet marzenia zawodowe się spełniły oraz przede wszystkim tego czasu, żebyście go mieli jak najwięcej.
No i tak, dziękujemy.
Dziękujemy.
Dziękuję wam bardzo. To była Kasia Polita, a wraz ze mną w studiu byli
Magda Wałdoch,
Kasia Połomska-Kwaśniewska,
Mikołaj Szlagowski.
Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
Dzięki.
Dzięki.
Dzięki.